Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj moje kazanie zatytułowałem Widok z hotelu. Jest taki czas, moi kochani, to świadczy o pomyślności naszej, o dobrobycie, o błogosławieństwie Bożym. Dzisiaj wielu Polaków wyjeżdża za granicę, żeby coś zobaczyć, żeby gdzieś odpocząć i bardzo często udają się w tym kierunku, gdzie jest ciepło, więc jadą gdzieś w rejon krajów Lewantu albo Magrebu. To są kraje arabskie i właśnie z hotelu, czasem z okna można zobaczyć taki widok, jaki ja zobaczyłem z mojego hotelu w tym roku. Widziałem wieżę minaretu, z którego płynął głos, który kilkakrotnie w ciągu dnia wzywał muzułmanów do modlitwy. I powiem wam, że nic by takiego szczególnego może w tym nie było, bo to jest normalny obrazek, kiedy dajemy się do krajów arabskich, ale codziennie widziałem ten minaret, tą wieżę meczetu. I tak zastanawiałem się nad chrześcijaństwem, nad braćmi i siostrami, którzy żyją w takich krajach, w krajach islamskich, gdzie chrześcijanie są prześladowani i są zdecydowaną mniejszością. W czasie tych pobytów zagranicznych mamy też do czynienia z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy nam różne rzeczy opowiadają. I w zasadzie standardem na takich wycieczkach jest opowieść o islamie. I przeważnie ci przewodnicy opowiadają o tych pięciu filarach islamu, o tym, że islam to jest w zasadzie bardzo podobna religia do chrześcijan, do judaizmu. Powiadają, że w zasadzie to jest ten sam Bóg, tylko on się inaczej nazywa. I ja tak tego słuchałem i w którymś momencie miałem okazję, podszedłem do tego przewodnika. To był Arab. Bardzo dobrze mówił po polsku, dlatego był przewodnikiem tej wycieczki. I zapytałem go, czy wie coś na temat prześladowań chrześcijan w Maroku. On się na mnie oburzył, mówi, jakie prześladowania? Kto chce, to może do kościoła iść, jest synagoga nawet. Ale ja mówię, ja czytałem o tym, że w Maroku są prześladowani chrześcijanie. Mówię, można taką informację znaleźć na stronach internetowych organizacji, które zajmują się prześladowaniem chrześcijan na świecie i na stronach takiej organizacji jak Open Doors można znaleźć informację, że Maroko to jest miejsce, w którym chrześcijanie są prześladowani. I zapytałem go wtedy, jak on zaczął zaprzeczać tym prześladowaniom chrześcijan, i pierwszy raz słyszę, ja mówię, ale jeśli muzułmanin przejdzie na chrześcijaństwo, to co wtedy? A, to jest zupełnie inna sprawa, nie wolno mu. Z tego powodu by miał różne kłopoty. Ja mówię, to jest prześladowanie w Maroku chrześcijan, czy nie? I on się tak zastanowił nad tym wszystkim. I powiem wam, że ten świat z turystycznego autobusu, z jego okien i z okna pokoju hotelowego wygląda tak bardzo przyjaźnie, przyjemnie, no bo po to jadą turyści do tych krajów, żeby spędzić mile i przyjemnie czas. Ale ja patrząc na ten minaret każdy dzień, zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem w kraju, w którym bracia i siostry są prześladowani. Znalazłem taką informację, że pewien pastor niemiecki wyszedł na ulicę i zaczął rozdawać broszurki, traktaty chrześcijańskie i został aresztowany i znalazł się w więzieniu marokańskim. A więc nie jest to taka sprawa prosta i łatwa, jeśli chodzi o chrześcijaństwo w tym kraju. Miałem możliwość pójścia na nabożeństwo do takiej misji protestanckiej kilka minut od mojego hotelu. Akurat tak Bóg zrządził, ten zbór się znajdował i bracia i siostry, którzy przychodzą do tego zboru, to są ludzie, którzy przeważnie są przyjezdni. To nie są rodowici Marokańczycy. Przeważnie to są studenci z tych ościennych krajów, z Gany, z Liberii i oni tworzą tą społeczność. Zapytałem tam, czy jest ktoś w tym zborze, kto mieszka na stałe w Agadirze. I powiedziano mi, że nie ma takiej osoby. I wskazano mi tam takiego brata z RPA, który od 9 lat tam mieszka. On mówi, to on najdłużej tutaj mieszka. I podszedłem do niego i zapytałem się go o prześladowania chrześcijan. I on mi powiedział, że owszem, my tutaj możemy się zebrać na nabożeństwo, ale ci, którzy nawrócili się z islamu na chrześcijaństwo, oni są w podziemnym kościele i oni tutaj z nami nie mogą być na tym nabożeństwie. I pytam się go, czy znasz kogoś takiego? On mówi, tak, znam taką osobę. Mówi, to są niesamowici ludzie, którzy mają przeogromną radość, niesamowity entuzjazm z przeżywania Pana Jezusa Chrystusa. Wspaniałe świadectwo wydał o tych braciach i siostrach, którzy w ukryciu spotykają się na nabożeństwie. W Maroku jest tak, że jeżeli zbór ma już około 20 ludzi, to go dzielą na pół ze względu na bezpieczeństwo. I w takich 10-osobowych kościołach domowych spotykają się tam bracia. Moi kochani, administracyjnie nie jest możliwością przejść na chrześcijaństwo w arabskim kraju. Często ten kraj ma prawo administracyjne, które jest prawem szariatu, a więc tych ortodoksyjnych islamistów, u których chrześcijanin, Żyd jest obrzydliwością. Jeśli chce wziąć ślub chrześcijanin, jeśli zawrze związek małżeński, tak jak my to robimy w zborze, to taki ślub chrześcijański przez muzułmanów jest uważany za cudzołóstwo i to jest w najlepszym wypadku karane chłostą, a często kończy się gorzej, albo więzieniem, albo nawet karą śmierci. I tak, kiedy słuchałem tego wywodu na temat Boga, który próbowali ci piloci i ten przewodnik, z którymi miałem do czynienia na tej wycieczce, przekazać tym wszystkim uczestnikom tej podróży, mówiąc o tym, że Allah to ten sam Bóg, co Bóg chrześcijan i Bóg Żydów, chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć, że to nie jest ten sam Bóg. I podszedłem do tego człowieka i powiedziałem mu, że to nie jest ten sam Bóg, że są poważne różnice między chrześcijaństwem a islamem. Oni tam uważają, że Ismael, od którego pochodzą Arabowie, który jest protoplastą tych narodów arabskich, był, jak wiecie, synem z nieprawego łoża Abrahama. To był syn niewolnicy egipskiej Hagar i Abrahama. Abraham był ojcem wiary, ale miał taki moment słabości, gdzie chciał przyspieszyć pewne wydarzenia i sam pokierował swoim losem i stworzył ten przeogromny problem na Bliskim Wschodzie, z którym mamy dzisiaj do czynienia. 100 milionów Arabów otacza Izrael. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że Izrael jest też w gronie tych krajów Lewantu, które odwiedzamy. I może nie zawsze o tym myślimy, ale w Izraelu jest bardzo podobne prawo jak w tych krajach arabskich. Jeśli by chciał Żyd stać się chrześcijaninem, to on nie może być Żydem w pojmowaniu prawodawstwa Izraela. Tutaj z naszych terenów jest taka historia bardzo znana, zresztą można było nawet film w naszej telewizji obejrzeć, o Danielu Rufajzenie. To był ksiądz katolicki, który wyjechał do Izraela i tam był w takim zakonie na górze Karmel i on chciał jako Żyd normalnie w tym państwie mieszkać, ale z powodu swojego wyznania był uznany za bezpaństwowca i nigdy nie uzyskał obywatelstwa Izraela. Ja miałem okazję być u jego brata, u Ariela Rufajzena. To już było jakieś 3 lata po śmierci tego Daniela i on mi opowiadał też tą historię. Ariel normalnie uzyskał obywatelstwo, ponieważ jest wyznania judaistycznego. Ale bracia i siostry, podejście do chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest bardzo nieprzychylne. I w zasadzie kościoły chrześcijańskie, tam się mówi, że chrześcijanie mogą się zgromadzać, to są kościoły dla przyjezdnych, nie dla tych rodowitych mieszkańców tamtych ziem. Moi drodzy, islam w wielu miejscach nawiązuje do wydarzeń, które są opisane w Biblii. W ogóle ta religia powstała jakieś 6 wieków po narodzinach Chrystusa i Mahomet znał Pismo Święte. Dlatego on zaczerpnął pewne rzeczy z Pisma Świętego i stworzył religię, adoptując bożka arabskiego Allaha i tak rozpoczął te święte wojny, ten dżihad i zdobywanie siłą miejsc i nawracanie na siłę ludzi na islam. Chcę wam powiedzieć, że ten islam jest bardzo słaby w niektórych tych krajach, jeżeli chodzi o wierzenia. Ja pamiętam, jak byłem w Egipcie, w Kairze, to kiedy muezin wzywał do modlitwy, ludzie rozkładali dywany na ulicach i tam zwracali się w stronę Mekki i zaczynali się modlić. W Agadirze, jak byłem, a raz mi się zdarzyło zobaczyć człowieka na ulicy, który rozłożył dywan i zaczął się modlić. Czym dalej na zachód, ten islam jest bardziej laicki. I ludzie, powiedziałbym, tak bardzo pobieżnie podchodzą do tych zagadnień wiary. W ogóle ten przewodnik, o którym wam wspominałem, on mówi, że on nigdy w swoim życiu nie odbył ramadanu. A to jest jeden z pięciu filarów islamu. No więc wyobraźcie, co to jest za muzułmanin. No ale tak to wygląda. Islam również wiele rzeczy zmienił, jeżeli chodzi o sprawy związane z Biblią. I tam na przykład opowiadają, że Ismael modlił się razem z Abrahamem i Abraham wybudował świątynię, do której przyjeżdżał po tym wypędzeniu, jak go wypędził z domu, Ismael i razem się modlili. Także to są tego typu opowieści. My oczywiście w Biblii nie znajdujemy żadnego potwierdzenia tego typu historii, ale bracia i siostry, takie wierzenia są tam w tych krajach islamskich i dla mnie osobiście, kiedy porównuję islam z chrześcijaństwem, to widzę, że Allah to jest zupełnie inny Bóg niż Bóg Jahwe. Islam wspomina o Jezusie, ale Jezus w islamie jest jako jeden z proroków, a dla nas Jezus jest Zbawicielem. I to jest bardzo istotna różnica. Moi kochani, Bóg chrześcijański nie każe mordować chrześcijan, którzy przechodzą na islam. Bóg chrześcijański to jest Bóg, który przebacza. Allah jest Bogiem sądu. W ogóle dla mnie ta religia jest bardzo cielesna, taka zmysłowa, bym powiedział. Ten męczennik islamski, to co oni umierają za islam, wiele razy możemy o tym usłyszeć gdzieś, któryś się wysadził w powietrze z powodu islamu, to nagroda dla niego jest o 70 dziewic w raju po śmierci. Więc wyobraźcie sobie, bracia i siostry, taką nagrodę. Jakiej my nagrody oczekujemy? Więc to jest tego typu religia. Ja przepraszam, że tak trywializuję w tej sprawie, ale chciałbym podkreślić to, bo mnie to ruszyło, kiedy jadą ci polscy turyści, nie dość, że ich wiara jest, no powiedzmy, taka sobie, to jeszcze słyszą tego typu historie, że to w zasadzie ten sam Bóg, że to my jesteśmy przyjaźnie nastawieni do wszystkich, że my tutaj jesteśmy takim fajnym krajem, jeśli chodzi o sprawy związane z religią. To jest nieprawda. Jeden z burmistrzów z jednego z tych zachodnich państw został poproszony przez muzułmanów o zgodę na wybudowanie meczetu w jego mieście i wtedy on postawił warunek i powiedział tym muzułmanom w ten sposób: pozwólcie mi wybudować kościół w Arabii Saudyjskiej, a dostaniecie natychmiast zgodę na budowę meczetu. Oczywiście nie ma mowy, żeby chrześcijański kościół, katedra powstała w Riadzie czy w jakimś innym wielkim mieście Arabii Saudyjskiej. I dyskusja się zakończyła w tym miejscu. Moi kochani, jeżeli mówimy o tych religiach, o tym synkretyzmie religijnym, o ich przenikaniu się, pamiętajmy o tym, że islam mówi bardzo często o tolerancji, on się powołuje na tolerancję religijną na Zachodzie, jeśli coś chce uzyskać od tych zachodnich państw, ale to jest tolerancja budowana tylko w jedną stronę. Nie ma wzajemności. My nie możemy zrobić ewangelizacji w kraju arabskim, bo nie dostaniemy zgody. Więc mówienie o tolerancji w tym momencie no, jest, myślę, trochę nadużyciem ze strony islamistów. Dla mnie, tak jak wam powiedziałem, Bóg chrześcijan to jest zupełnie inny Bóg niż Allah. I chciałbym otworzyć Biblię, żeby nie być gołosłowny, bracia i siostry, i przeczytać z wami dwa wersety z Biblii. Pierwszy werset jest zapisany w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich i chciałbym przeczytać werset 12, który mówi o Jezusie Chrystusie. Dzieje Apostolskie 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Możecie powiedzieć amen? My w to wierzymy. I drugi fragment Słowa Bożego to jest pierwszy list do Tymoteusza. I chciałbym z 2 rozdziału wiersz 5 przeczytać. 1 Tymoteusz 2:5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Amen. Bracia i siostry, to są kanony, to są podstawy naszej wiary. I my powinniśmy w każdej chwili czuć się odpowiedzialni do wytłumaczenia z naszej nadziei i świadczenia o tym. Dlatego śmiało można powiedzieć wtedy, że to jest nieprawda, że wszyscy bogowie prowadzą do jednego celu i wszystkie religie są podobne i w zasadzie mają tego samego Boga, tylko on się inaczej nazywa. Bracia i siostry, my mamy pełne objawienie jako chrześcijanie Boga, bo obrazem Boga jest Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat. I On najpełniej nam opowiedział o Bogu, bo On przyszedł z nieba i zamieszkał między nami i zbawił nas i oczyścił i ocalił. Chwała Mu. Alleluja. Bracia i siostry, ja sobie tak pomyślałem, że gdyby to była prawda, że Allah to jest to samo, co Jahwe, to pomyślałem sobie, dlaczego jest tyle świadectw w świecie muzułmańskim, w świadectwach, które opowiadają o objawieniach w snach. Jezus przychodzi w snach i objawia się muzułmanom. Jezus przychodzi w wizjach i oni go mogą zobaczyć i przekonać się, jak jest potężny. I co najważniejsze, kiedyś słuchałem takiego świadectwa muzułmanina, który nawrócił się na chrześcijaństwo, wzywał Allaha, prosił go o pomoc, ale nie przychodził mu z pomocą. I wtedy zawołał: Boże, jeśli w ogóle jesteś. I bracia i siostry, to miejsce, w którym był, wypełniła jasność i Boża obecność i ukazał się mu Pan Jezus. I on nie wiedział, kto to jest, co to się dzieje, ale wiedział, że wezwał Boga i że chciał z Bogiem rozmawiać i zadał mu pytanie: kto ty jesteś? A on mu mówi: Jezus Chrystus. I on mu zaczął opowiadać o swoim życiu. I mówi: ja dla Boga chciałem jak najlepiej, chciałem sobie zdobyć przychylność Bożą, dlatego zapisałem się do tych najbardziej radykalnych stronnic islamskich i chodziłem zabijać chrześcijan, niewiernych, ponieważ uważałem, że sobie zasłużę na to, na raj u mojego Boga Allaha. I wtedy, kiedy zobaczył Jezusa, zdał sobie z tego wszystkiego sprawę i zaczął wołać do Niego, mówi, ale czy może Mu przebaczyć? A Jezus mu mówi, po to tu jestem, żeby Ci przebaczyć i żebyś Ty opowiedział innym o przebaczeniu. Możecie takich świadectw wiele posłuchać, wystarczy na YouTubie wpisać prześladowani chrześcijanie, islam, masę świadectw, obejrzeć tych braci, którzy mówią o tego typu rzeczach. Ja się pytam, skoro Allah to jest ten sam Bóg, co Jahwe, to po co Jezus się objawia w krajach arabskich? Po co ci ludzie narażają życie dla wiary? I kiedy ten nawróci się i kiedy on doświadczy rzeczywiście prawdziwej miłości Bożej, to widzi, że to jest fasada, ta religia, że to jest tylko spełnianie jakichś zasad, uczynków, które islam przynosi do życia człowieka, czasami bardzo radykalnych. Moi kochani, Mesjasza oczekują trzy wielkie religie. Chrześcijaństwo, judaizm i islam. I ten Mesjasz, te trzy wszystkie religie wiedzą o tym, że ma przejść przez złotą bramę do Jerozolimy. To jest święte miasto dla wszystkich tych religii. I dzisiaj ironią losu, jak ja byłem na tym wzgórzu świątynnym, tam za bardzo nawet nie można podejść do tego miejsca przy złotej bramie, żeby dotknąć tego muru, tej złotej bramy, bo tam jest straż islamska, która pilnuje, żeby tam nikt nie przeszedł, bo oni chcą, żeby ich Mesjasz, który przyjdzie, przeszedł przez tą bramę, a nie chrześcijański czy żydowski. Bracia i siostry, to jest niesamowite, kiedy mamy do czynienia z takimi rzeczami. Niby wszystkie te religie mówią o Bogu, niby czekają na Mesjasza, ale na jakże różnego Mesjasza w przypadku islamu. Jakże innego Mesjasza. Ale zdarzają się niesamowite objawienia nie tylko w świecie islamu, ale też w świecie judaizmu. Kilka lat temu umarł, bodaj ponad, nie pamiętam, 100 lat czy 102 lata przeżył jeden z najsłynniejszych tych rabinów sefardyjskich, który miał ogromny wpływ na życie religijne w Izraelu. On się nazywał Rabbi Kaduri i on zostawił informację o tym, kto jest Mesjaszem. Powiedział, że napisze, że wie, że poznał, że miał świadomość czy objawienia w tej kwestii. I zastrzegł, że po roku, po jego śmierci, można będzie otworzyć tą wiadomość i przeczytać ją. I kiedy po roku czasu otwarto tą wiadomość i przeczytano, ortodoksyjni Żydzi byli w szoku, ponieważ ten słynny rabin napisał, że Mesjaszem jest Jeszua, Jezus Chrystus. I napisał tam takie ciekawe zdanie: podniesie on ludzi i udowodni, że jego słowa i prawo są ważne. Oczywiście podnieśli ci ortodoksi ogromny lament wtedy, powiedzieli, no on już miał ponad 100 lat, to nie wiedział, co mówił i tak dalej. Ale bracia i siostry, jest to niesamowite, że Bóg przemawia w taki sposób i że mamy to Boże objawienie i tą świadomość bycia w Jezusie Chrystusie, w prawdziwym Bogu i w prawdziwym Mesjaszu. I tak przyglądając się tym zagadnieniom, otworzyłem Biblię i zacząłem czytać wersety, które mówią o tych sprawach. I dzisiaj chciałbym takie dwa miejsca, bracia i siostry, zacytować. Pierwsze miejsce to jest list do Galacjan, 4:28. Od 28 wiersza jest napisane tak. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował narodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. To jest nawiązanie do tej historii Izmaela i Hagar. I w pierwszej Mojżeszowej, w 21 rozdziale, w 9 wierszu jest napisane, że Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, powiedziała: wypędź, to jest dziedzic. I oni to często w islamie podkreślają, że mamy wspólnego ojca Abrahama, że Izmael żył w domu Abrahama i tak dalej, ale Izmael prześladował dziedzica. Obietnice są związane nie z Izmaelem, choć w Koranie to jest zupełnie inaczej przedstawione, ale z kim są związane obietnice? Z Izaakiem. To jest prawowity syn Sary. Sara była żoną, nie niewolnicą, ale żoną Abrahama prawowitą, który według ciała się narodził i prześladował urodzonego według ducha. Tak jest napisane o Izmaelu. I jest napisane: dlatego wypędź go. Nie będzie dziedziczył, nie będzie miał udziału Izmael w tym, w czym ma udział Izaak. I drugi fragment z Biblii Tysiąclecia, przeczytam tym razem te wersety, to jest list do Rzymian, 9:7-8. Nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo. Oznacza to, że nie są synami Boga potomkowie cieleśni, lecz synowie obietnicy uważani są za potomstwo. Bracia i siostry, nie wszyscy, nie tak jak próbuje się to opowiadać turystom, że to wszyscy, że to Abraham, wspólny ojciec i tak dalej, wspólna religia i to wszystko jest to samo. Tutaj jest wyraźnie napisane: nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi. Synowie obietnicy są uważani za potomstwo. A więc nie Izmael, a Izaak. Bracia i siostry. I moim Bogiem jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie Bóg Abrahama i Izmaela. To jest różnica dla mnie. I był taki moment, kiedy Żydzi radykalni, ci faryzeusze uczeni w piśmie, prowadzili taką dysputę na podobne tematy, które dotykały właśnie Abrahama, bycia jego dziećmi, jego synami. Rozmawiali z Jezusem. To jest 8 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 39 i 44. I oni mu mówią w pewnym momencie: ojcem naszym jest Abraham. A bracia i siostry, Pan Jezus im mówi: wy macie diabła za ojca. Tak bardzo mocny sposób zaprotestował temu, że życie tych ludzi nie odpowiada standardom ludzi wierzących, ludzi, którzy mogą powiedzieć, że należą do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Pan Jezus był poruszony, zbulwersowany tą religijnością, którą zastał wtedy tam w Izraelu. A więc, moi kochani, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba to nie Allah, a Jezus to nie islamski prorok, ale Zbawiciel świata. Chcę wam powiedzieć, że islamiści uczą, że jak przyjdzie ich Mesjasz, jak przyjdzie Mahomet, to Mahomet będzie pouczał proroka Jezusa. I to Jezus będzie uczony przez niego. Więc to nie jest ta sama religia. To nie jest ten sam Bóg. My musimy, bracia i siostry, widzieć te różnice i nie dać się nabrać na ten relatywizm religijny, który nam jest serwowany. To jest bardzo wygodne pojęcie. Nikogo nie urazimy. No my też wierzymy, wy też wierzycie. Wszystko jest fajnie. Ale nie ma imienia, pod którym mogłoby być zbawienie. Jedyne imię na niebie i na ziemi, którym jest zbawienie, to jest imię Jezusa Chrystusa. Nie w imieniu Mahometa, nie w imieniu Kryszny, nie w imieniu Zaratusztry, nie w imieniu Buddy, ale w imieniu Jezusa Chrystusa możesz być tylko i wyłącznie w tym imieniu zbawiony. Bracia i siostry, chcę wam uzmysłowić tą rzecz, która nam czasem przechodzi obok nas, której nie zauważamy, bo nam tak spowszedniała. Moi kochani, żyjemy w wyjątkowym miejscu, gdzie rozlała się łaska. W Europie, na kontynencie, który niestety ostatnio zapomina, kim jest Jezus Chrystus. W zachodniej cywilizacji źle pojmowana wolność prowadzi do relatywizmu religijnego. I dzisiaj mówi się w Unii Europejskiej, jest wolność religijna, ale bracia i siostry, poglądy są niesamowicie liberalne, w których nie ma miejsca na świętą prawdę Ewangelii. Na żywego Boga. Bóg często jest przedstawiany jako siła wyższa. Ja pamiętam, jak zacząłem chodzić na te kluby AOWskie i tam na to często zwracałem uwagę, bo mu podawano tych 12 kroków do wolności i mówiono, że to siła wyższa, nieważne jak nazwiesz i kto. Więc żeby wyeliminować słowo Bóg, żeby wyeliminować imię, pod którym jest tylko uwolnienie i zbawienie, Jezus Chrystus, włożono takie pojęcie uniwersalne, siła wyższa. Ja mówię, ale siła wyższa to może być demon, to może być inny Bóg. Bracia i siostry, nie idźmy w kierunku relatywizmu religijnego. Mamy skarb, drogocenną perłę w naszych rękach, Ewangelię. Trzymaj ją mocno, nie wstydź się jej. Opowiadaj wszystkim, że Jezus jest zbawieniem i że w Jezusie tylko Chrystusie jest zbawienie i w żadnym innym imieniu. Amen. Zatem, bracia i siostry, chciałbym zakończyć to moje kazanie jeszcze jednym slajdem. Na tym nabożeństwie, na którym byłem w Agadirze, ten brat, z którym rozmawiałem, poprosił mnie na koniec, mówi: słuchaj, jak wrócisz do Polski, to módlcie się za Maroko, módlcie się za chrześcijan, za Kościół w Maroku, bo bardzo potrzebuję modlitwy. Dlatego, bracia i siostry, ja chciałbym, żebyśmy cały miesiąc czerwiec poświęcili na modlitwę o Kościół, o ten w podziemiu Kościół w Maroku. Nawet ten Kościół, który jest przyjezdny, też bywa prześladowany, bo są wydalani ludzie. Tak jak ten pastor niemiecki nawet znalazł się w więzieniu z powodu tego, że rozdawał traktaty ewangelizacyjne na ulicach marokańskiego miasta. Więc chciałbym, moi kochani, abyśmy czerpiąc przyjemność z oglądania pięknych widoków z okna hotelowego, z okna autobusu. Jeżeli jesteśmy w tych krajach Maghrebu, Lewantu, to pomyślmy, że tam jest kościół podziemny, kościół prześladowany. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pomodlili o to. Także zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy.